Ludzie i pieniądze.
Otwarcie cieśniny Ormus, rynki już reagują, ale czy możemy liczyć na koniec problemów, jak odczuje to nasza gospodarka? Sensacyjny spadek inflacji za maj. Jakie przyczyny i jak to może nam wróżyć na przyszłość? No i niestety to nie jest dobra informacja. Przeciętny Polak aż 26 lat spędzi w internecie. Co z tego dla nas wynika, jak i czy wpływa to na gospodarkę? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę, a jeśli zdążymy także, no wreszcie może się uda o darmowej wodzie w restauracjach. Jest taki pomysł, żeby i w Polsce było to obowiązkowe. Za i przeciw, między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4, Roman Balasiński, prezes Holo Vectors.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. No i zaczynamy od cieśniny Ormus. Sprawdzałam, od wczoraj się tam nie zmieniło na razie jeszcze, więc wstępne porozumienie wieczorem nawet podpisano. Przez najbliższych 60 dni mają trwać jeszcze dodatkowe negocjacje, ustalanie szczegółów, ale generalnie chodzi o to, że żegluga przez cieśninę Ormus ma odbywać się bez opłat za tranzyt, przynajmniej przez tych 60 dni negocjacji, a co potem to zobaczymy, chociaż podobno Irańczycy i tak stwierdzili, że oni jakieś tam opłaty będą pobierali. Iran też ma mieć odmrożone przez Stany Zjednoczone aktywa, to chodzi o około 25 miliardów dolarów. Umowę krytykuje Izrael, nazywa ją katastrofą i twierdzi, że zapisy tej umowy tego kraju nie obowiązują, więc to nie jest takie pewne, że jeżeli Amerykanie z Irańczykami się dogadają, to Izrael gdzieś tam nie będzie bombardował, a Iran nie odpowie na te bombardowania. No ale na razie bierzmy wszystko za dobrą monetę. Jakie skutki amerykańsko-irańskiego porozumienia w sprawie cieśniny Ormus? Powiem, że chcielibyśmy zobaczyć, bo te pierwsze to są na razie takie małe.
No wszystko już pani redaktor powiedziała.
Roman Balasiński.
Jeśli chodzi o koniec, to ja nie widzę tego końca, aczkolwiek rzeczywiście dobrze, żeby ta żegluga się odbywała w miarę regularnie. Niemniej jednak ten klucz sprawy i to nie zwrócił uwagi, to jest te 60 dni. To jest znowu coś w rodzaju zawieszenia broni. Mnie się też wydaje, że strefa takiego zamieszania bliskowschodniego przeniosła się właśnie również i w ten rejon, więc mamy i Bliski Wschód, i Środkowy Wschód, a pewnie też i za czas jakiś Daleki Wschód, które będą zamieszane w różnego rodzaju potyczki, jakieś działania, które nie będą sprzyjały rozwojowi handlu. Myślę też, że oczywiście świat nie lubi pustki, że potworzone już zostały bypassy dostaw takich alternatywnych i to zresztą widać było, obserwując kurs ropy. Tak, to wszystko jasne. Co się wydarzy, trudno przewidzieć. Naprawdę trudno przewidzieć, niemniej jednak jest jakiś progres. Wieść taka zza kulis, którą gdzieś tam wyczytałem, donosi, że jednak Iran i Oman będą administrowały tą cieśniną, czyli jest to jakby lokalna administracja, która tę strefę będzie nadzorowała. Zobaczymy, w jaki sposób. Myślę, że też, że tutaj argumentem będzie bilet pod tytułem pieniądze i one będą regulowały stan rzeczy. Oby tylko nie tworzyło to jakichś nowych konfliktów o charakterze militarnym, bo to naprawdę wszyscy, ale to dokładnie wszyscy odczuwamy. Nawet i Daleki Wschód, nawet i Japonia, Chiny i tak dalej, to wszystko obserwowaliśmy jak w soczewce, co się może dziać, jak taki mały punkt na świecie nie funkcjonuje.
No to ja tylko przypomnę, że już raz mówiłam, ale pewnie nie wszyscy słuchacze słyszeli, na co wpływa wzrost cen ropy. I się okazuje, że na wzrost cen wszystkich towarów, do których jest używane, i to nie tylko nawozy, bo to o pierwszych nawozach mówiono, ale lekarstwa, odzież, środki do prania, kosmetyki,
meble.
No dokładnie.
To prawda. Znaczy, to jest w ogóle fascynujące, cała ta historia. Oczywiście pewnie będzie fascynująca za 50 lat, jak już nie będą nas ona aż tak bardzo dotyczyć i będziemy sobie kiedyś o niej pisać czy analizować ją. No na pewno jest tak. Z jednej strony oczywiście jest to zawieszenie broni i to dogadywanie się. Z drugiej strony wiemy, że tam jest przecież to wszystko zaminowane i przecież w czasie, kiedy były sposoby na to, żeby autentycznie te statki nie przepływały, to pojawiły się też zagrożenia po prostu fizyczne dla życia i zdrowia ludzi, którzy na tych statkach są. Więc to jest też taki klasyczny przykład tego, że bardzo łatwo coś zepsuć i zablokować i utrudnić, ale potem strasznie trudno ten węzeł rozkręcić. Więc teraz będziemy pewnie czekać na to. Myślę, że tam jest dużo emocji i dużo takiego stresu związanego nie tylko właśnie z biznesem i z gospodarką, ale też po prostu z bezpieczeństwem ludzi, którzy mają przez tą cieśninę przepływać. Będzie to takie wieczne napięcie właśnie, co ważniejsze, pieniądze tu i teraz, czy zdrowie i życie. To jest trochę podobna historia jak podróżowanie tam wokół różnych wybrzeży Afryki, tak? Tam też się dużo rzeczy dzieje. To jest pierwsze. Drugie to rzeczywiście niesamowite jest to, jak takie małe miejsce na świecie rozregulowuje cały świat. To pokazuje, że koniec tej historii, słynna ta książka, to jednak odbębnione było troszkę za szybko. My jesteśmy ewidentnie skazani jako gatunek chyba na takie wieczne napięcie. Poszukujemy go chyba trochę też.
Coś
działa, więc musimy to szybciutko pod wpływem różnych, nie do końca pewnie racjonalnych decyzji zepsuć. To
albo
jest drugie.
I racjonalnych, albo bo tutaj pieniądze są
albo ukryte. Oczywiście, tak. Że tak.
Towarzystwa ubezpieczeniowe z pewnością zacierają ręce, bo przecież będą podnosiły stawki
to
za frachty i tak dalej.
Amerykanie ropę sprzedają całemu światu, chociaż kosztem własnych obywateli.
No więc właśnie, więc to są wszystko takie historie, w których ktoś zarabia, ktoś bardzo traci, więc nigdy do końca pewnie nie da się tego wyliczyć. Na pewno ciśnina Ormus stała się powodem tego, że różne organizacje międzynarodowe radykalnie obniżyły w ogóle prognozy wzrostu gospodarczego dla całego świata, tak? Więc jakby to też pokazuje, że oczywiście z jednej strony pewnie jakieś ogromne majątki, jak to słynne zdanie, nie ma takiego kryzysu, którego nie warto wykorzystać. Na pewno jakieś ogromne majątki na tym się zbudują, ale jednocześnie globalnie świat na tym po prostu straci. Więc jakby to jest skomplikowana sytuacja. Z pozoru wszystko to, tak jak mówię, wygląda na nieracjonalne, emocjonalne i trochę nieprzemyślane. Chciałabym wierzyć, że jest w tym za tym jakaś głębsza myśl, ale nie jestem do końca ich przekonana. Nie będę bronić tej tezy. Trzymajmy kciuki rzeczywiście, żeby się panowie, bo to są zawsze panowie, żeby się panowie dogadali i żeby dostrzegli taki duży obraz tej całej historii.
No właśnie, bardzo proszę.
Tak, chciałem tylko dodać do tej wypowiedzi, że tak już na naszym gruncie tutaj nawet udało się rządowi jakoś w punkt wycofać dotacje ku zadowoleniu pewnie ministra Szymańskiego.
Czyli akcja CPN ceny paliw niżej.
Tak.
Dzisiaj jakoś tak akcyza ostatni dzień.
To tak, tak jest i to tak jakoś w punkt. No ale obserwujmy całość. To też jest test dla naszego rządu i rządów w ogóle europejskich, z którymi mamy największe tutaj koneksje. Jak sobie radzić z takimi czarnymi łabędziami, które się pojawiają. Myślę, że to nie jest zażegnany problem, ale myślę też, że warto, aby pochylić się głębiej i przeanalizować już tak na poważnie, w sposób trochę naukowy, socjologiczny, to wydarzenie, które prawdopodobnie się kończy. Prawdopodobnie, ale następny przystanek wyznaczony został za 60 dni.
Za
zobaczymy.
Miesiące, tak
zobaczymy. Tutaj państwo wspomnieliście o tym, że tą cieśniną będą zawiadywać razem Irańczycy i obywatele Omanu. No to też zależy, kto, jakie ma kontakty z tymi krajami. Nasze polskie firmy są w Omanie. panie budują domy, budują apartamenty, nawet były na sprzedaż. Mhm. Jest teraz bardzo dużo reklam, więc mamy tam swoich inwestorów, to jest dla nas na plus. Z kolei też w branży turystycznej się dosyć ciekawie dużo dzieje, bo straszono nas brakiem paliw nagłym, lotniczych, że nigdzie nie dolecimy. Ludzie przestali rzeczywiście korzystać z zagranicznych wyjazdów. Jeżdżą tam, gdzie jest najbliżej, gdzie się czują najbezpieczniej. No ale nagle się okazało, że teraz wygranymi są wszyscy ci, którzy na ostatnią chwilę chcą gdzieś wylecieć. Bo proszę państwa, wycieczki all inclusive na tydzień od 800 zł się zaczynają, więc bardzo ciekawe czasy. No i dosyć interesująca rzecz. W tej całej sytuacji u nas w maju spadły ceny towarów i usług konsumpcyjnych, to znaczy inaczej, inflacja spadła, bo ta inflacja rok do roku była o 3,1% wyższa maj do maja ubiegłego roku, ale de facto niższa niż maj do kwietnia. No i co się okazuje? W ciągu miesiąca żywność i napoje staniały o 1%, ale najsilniejszy spadek cen, czyli deflacja właściwie miesięczna, odnotowano w przypadku warzyw prawie 8% w dół. Silnie obniżyły się ceny ogórków, pomidorów, papryki, tutaj wymieniam kalafiorów, nawet szparagów. W ciągu roku potaniały odzież i obuwie ze szparagami. Aha, no to może zależy, gdzie kupujemy, ale w skali jakby masowej to wyszło, że one potaniały. Zdrowie kosztowało nas o 5,1% więcej niż przed rokiem i koszty użytkowania mieszkania poszły w górę o 5% rok do roku, ale ceny w rekreacji, sporcie, kulturze spadły o ponad 2% tutaj z kolei miesiąc do miesiąca. No i uwaga! Taniej płaciliśmy za krajowy transport lotniczy i tutaj, gdzie była mowa o tym, że może zabraknąć paliwa, ceny poszły w dół o ponad 12%. No to jest bardzo intrygująca rzecz. Skąd taki spadek inflacji w sytuacji, kiedy myśmy się obawiali wzrostu? Była mowa o globalnym wzroście. No ten globalny pociąga też lokalny, a u nas tak inaczej.
My tak rozmawiamy o inflacji, ale rozmawiamy o tej części konsumenckiej, czyli sprawdzamy rok do roku wartość w tym wypadku polskiego pieniądza. I on się trochę umocnił. Wydaje się, że umocnił się z różnych przyczyn, ale ja stawiam tezę, że też i na przykład taka przeciągająca się zima i taka historia związana z chęcią odreagowania szybkiego po zimie, co do zakupów, co do właśnie, ta cykliczność jest też widziana, jeśli chodzi o cenę warzyw na wiosnę. To się wszystko skumulowało i ten maj stał się takim ogniskiem, który koncentruje na sobie uwagę ekonomistów. Ja bym do tego nie przywiązywał istotnej wagi. Tak się dzieje. Obserwuję też coś, co może być trendem, a mianowicie duża ilość, szczególnie w kwestiach czy to towarów odzieżowych, budowlanych i tak dalej, duże promocje, naprawdę duże promocje, 30-40%. To jest coś nowego, bo te promocje zazwyczaj były
marne
i raczej pod koniec sezonu takiego budowlanego, a nie na początku sezonu budowlanego, który się zaczyna w Polsce właśnie z końcem zimy. Tak więc nie przesadzałbym z tym szokiem.
Ale szok ale jest, jeśli chodzi o warzywa, panie prezesie.
To prawda.
Zawsze był, nie wiem, się, truskawki ale tam
30-40 zł.
Tak. A czereśnie 50 pod 60 podchodzące.
W zeszłym roku tak było, tak.
Tak, zgadza się, wszystko się
zgadza. Coś się zmieniło.
Coś się skumulowało, ten okres.
Wyrzucili w ubiegłym roku dużo tych owoców.
Poza tym ten okres wiosny się bardzo, bardzo, powiedziałbym, skrócił i może, może właśnie dlatego, ale trochę, szczerze mówiąc, nie znam się na tym, więc obserwuję tylko dane statystyczne, co do których trzeba mieć rezerwę i analizować to po prostu z pewnego dystansu. Cieszmy się, że pieniądz polski ma tę siłę, że możemy nieco więcej sobie kupić, zafundować dóbr i usług i niech to tak zostanie, ale zobaczymy. Jeżeli będzie to w ciągu 5, 7, 10 lat ten trend się utrzyma, to mamy wielki sukces.
Natomiast trzeba pamiętać, że mimo wszystko ta nasza inflacja jest i tak wyższa niż powinna być, tak? Bo jakiś czas temu gdzieś tam ustawiono taki próg bezpieczeństwa na 2,5. My już dawno tego 2,5 nie osiągnęliśmy i pewnie już nigdy nie osiągniemy. Więc inflacja
przez
generalnie...
Przez moment był, tak.
No ale ewidentnie nawet jeżeli ona spada, to nie jest tak, że coś spada, tylko tak naprawdę po prostu trochę wolniej, właśnie, wolniej rośnie. To też jest kwestia języka, ale to trzeba o tym pamiętać. My ją cały czas mamy i ona jest całkiem wysoka, tylko po prostu trochę wolniej rośnie, tak? To jest o tym właściwie.
Ale warzywa to deflacja była.
To prawda, w warzywach była deflacja i to mnie też jeszcze się intryguje. Ja próbowałam znaleźć, z czego to się bierze, bo mnie to też zaintrygowało, tym bardziej, że w sumie nic nie uzasadnia, ja się oczywiście też nie znam na rolnictwie, broń Boże, ani na hodowli, ani na takich rzeczach, więc pamiętam jeszcze, bo ja akurat zaopatruję się u takich małych dostawców na różnych tam ryneczkach, to oni właśnie dokładnie straszyli jeszcze na początku,
że
tam lutego.
Susza.
Tak, że po pierwsze,
tak, no
że najpierw mrozy, które rozwalały to wszystko i potem susza. Więc ja słyszałam od nich raczej takie chybowe wieści, że tam te pomidory to będę płaciła za nie 60-70 zł, tak? Teraz i przyznam szczerze, że mnie to rzeczywiście bardzo intryguje i nie znalazłam żadnej odpowiedzi w ogóle nigdzie. Nikt nie jest w stanie tego tak do końca racjonalnie wyjaśnić. Być może jest to kwestia podaży, popytu, jakichś ruchów rynkowych. Może coś się zmieniło właśnie w hurtownictwie, ale generalnie jest to ciekawa sytuacja i ciekawa historia.
Ale może właśnie to są doświadczenia ostatnich lat, gdzie ktoś na tym przednówku chciał sobie zarobić i okazało się, że...
Że nie zarabiał.
Nie no, właśnie w tym roku chciał zarobić, ale tych, którzy chcieli zarobić, jest za dużo po prostu. I wtedy się okazało, że ten motyw, który był live motywem rok temu, 2, 3, 5 lat temu, no nie sprawdził się, bo mamy po prostu trochę nadpodaży.
Ciekawa historia.
Ale jeszcze jeden tutaj do rolnictwa argument. Nawozy, więc była mowa, że przez tą ciśnienie Ormus nie ma nawozów, a te, co będą, to będą niesamowicie drogie, a właściwie bez nawozów to w ogóle, jeśli chodzi o uprawy, to one będą leżały. No i co?
No generalnie to pokazuje, że te wszystkie różne analizy makroekonomiczne, jak bardzo one, tak mówiąc już ogólnie, obarczone są dużym błędem i jak łatwo rzucać różne tezy analityczne.
Ekonomia, finanse, gospodarka po prostu żyją własnym życiem.
Tak. I jakby jedno to rozkminiać i rozmyślać, jakie to będą te wyniki, jakie to będą te efekty, a drugie to prawdziwe życie i podaż, popyt i możliwości nabywcze być może też, tak? No mówię, ciekawa historia i pokazująca, że jednak nie należy tak ślepo czytać wszystkich tych analiz i tych raportów ekonomicznych.
A teraz trochę, no nie wiem, czy o naszym zdrowiu, czy o wpływie na gospodarkę. Dane są, jak dla mnie, dosyć wstrząsające. Przeciętny Polak spędzi w internecie łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Wynika z badania firmy NordVPN. To o 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej niż wynikało z analogicznego badania z 2022 roku. No i teraz się okazuje, że przy średniej długości życia wynoszącej w naszym kraju 79 lat, Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości 1/3 swojej egzystencji. Przy czym, no trzeba powiedzieć jasno, że to nie chodzi tylko o scrollowanie w komórce, to także słuchanie muzyki z internetu, to oglądanie treści.
No praca też,
czy
tak?
Praca, tak. Więc jakby całe nasze życie. No i co z tego wynika dla nas, dla naszej gospodarki? Czy to dobrze, czy źle? czy się bać, czy wychodzić z założenia, że my jesteśmy tak cyfrowo rozwinięci. No, ja tutaj mam problem z tym.
Tak, to jest ciekawa Moksa. Historia. Przede wszystkim tak, jest kilka ciekawych badań związanych z tym, co pandemia zrobiła też w ogóle z naszą używalnością internetu. I praca zdalna, to jest przecież moim zdaniem główny impuls tych 8 godzin dziennie, bo tak policzyć, to jest 8 godzin dziennie w internecie. No nie da się wykonywać pracy zdalnej bez internetu, więc w tym, na przykład czytałam już tak trochę na marginesie, powiem żartobliwie, że jednym z efektów w pracy zdalnej jest 30% wzrost zakupów online. Ludzie jak są w domach, to dużo więcej kupują w internecie. Ale to jest w ogóle ciekawe gospodarczo, tak? Bo to w ogóle pokazuje pewną zmianę paradygmatu tego właśnie, gdzie czegoś szukamy, jak tego kupujemy, jak w ogóle wygląda teraz proces konsumencki, jak bardzo jest on zdigitalizowany i jak zupełnie zmienił się sposób podejmowania decyzji zakupowych, wydawania pieniędzy na dobra konsumpcyjne i to wszystko jest bardzo gospodarczo osadzone. Ja osobiście uważam, że ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które szkołę przeszło, jeszcze nie było internetu, a jak się potem łączyłeś, to musiałaś mieć na ostradę i nie wolno było wtedy dzwonić w domu, więc
były dziwne dźwięki.
I trochę współczuję tym ludziom, którzy weszli w ten świat, nie znając go takiego bez internetu. Jednak mi się wydaje, że my mieliśmy trochę szczęścia jeszcze, że nam się udało przed tym internetem trochę się ustrzec, bo na pewno dla zdrowia lepiej jest, jak człowiek jednak spędza tego czasu więcej w ruchu i na dworzu. Natomiast moim zdaniem przed tym się nie da uciec. To jest o pracy w ogóle historia, o tym, o naszej komunikacji, o tym, że jesteśmy w ten sposób ze sobą połączeni już jako ludzie. Nie da się wykonać już teraz pracy tak zwanych białych kołnierzyków bez bycia w internecie. Nie da się skomunikować z rodziną, nie da się po prostu funkcjonować w tym świecie bez internetu, więc jedyne, nad czym powinniśmy pracować, to żeby on było narzędziem do ułatwiającym nam życie, a nie to życie kradnącym.
No tak, a
Roman Walesiński.
Warto zaznaczyć, że takie statystyki też są trochę przefałszowane, o czym pani wspomniała, a mianowicie, no nic złego w słuchaniu dobrej muzyki i to, że ona akurat emitowana jest z nośników cyfrowych i przez internet, no to tak już jest, tak? Mamy za to wysoką jakość i dostępność praktycznie wszędzie, więc jeżeli to dokłada do statystyki coś więcej, no to trzeba to też uwzględnić. Filmy, już nie wspomnę o różnego rodzaju właśnie przyzwyczajeniach, które stały się codziennością, zakupy, no tak, zupełnie inaczej kupujemy, a właściwie nie możemy inaczej kupować. Ja wczoraj gdzieś tam miałem ochotę jakiś towar kupić, tak, typu mebel, a pani mówi, nie, no to jak panu ten nie odpowiada, to podobne są w internecie, niech pan zrobi, a ja mówię, ale jak się to, pan zrobi zdjęcie tego mebla, sztuczna inteligencja podpowie, otworzy strony, faktycznie wszystko po prostu w ciągu ułamka sekundy dostałem serwis. No więc ja bym trochę nie demonizował tego. Mm. Jest tak, jak jest. Jesteśmy w tej chwili tak się rozwija cywilizacja. Rzeczywiście młodzież nie pamięta tych dźwięków z telefonu. Może i dobrze. Ale z drugiej strony wydaje się, że takim jedynym jakimś blokerem na przyszłość to jest to, co się wydarzy, jak nie będziemy mieli dostępu. Czy są jakieś alternatywy. Bo ten dostęp czasami, nie wiem, jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, gdzie ten dostęp jest ograniczony albo spowolniony. No i od razu jest...
Jesteśmy zagubieni. No,
tak,
jakby
jesteśmy
to
tak jak...
Znaczy jesteśmy uzależnieni.
Bez latarni,
bez narzędzi. Już nie mówię o...
Wszystko można przeżyć, nawet i brak prądu, ale internet, no jak?
Mapy Google i tak dalej. To jest w ogóle ciekawe, bo ja bym to jeszcze nałożyła na jeszcze jedną daną, znaczy ile spędzaliśmy kiedyś, ile spędzamy teraz czasem na przykład oglądając telewizję, bo to jest w ogóle ciekawy wątek, o którym się bardzo mało mówi. Zawsze się narzeka strasznie na tych młodych ludzi, że oni tam godzinami całymi siedzą w tych YouTubach czy innych TikTokach i oczywiście to jest złe i tego tak jakby nie neguję, że nie powinni tyle czasu spędzać na takiej w sumie marnej rozrywce, ale spójrzmy też prawdzie w oczy. Starsi ludzie, seniorzy dla odmiany spędzają przepotężnie dużo czasu oglądając telewizję i to też wcale nie jakościową i to też wcale nie taką, która jest niezwykle intelektualnie rozwijająca. Więc my jako ludzie najprawdopodobniej, i to też jest w ogóle trochę bardziej o naszych mózgach i o naszych psychologii, potrzebujemy takich łatwych radości i łatwych przyjemności. I internet po prostu zastąpił trochę to, co kiedyś właśnie było telewizją. Ja już mówię, zabrzmię jeszcze bardziej staro, ale ja nawet pamiętam czasy, że telewizji też nie było, tak? Ona była tylko kilka godzin dziennie.
I czarno-biała.
I czarno-biała. A jeśli w ogóle miałeś telewizor w domu, to no, już byłeś
zwycięzcą. Dla przypomnienia, niektóre programy dalej emitują kilka godzin takiej...
To prawda. Więc my jeszcze w ogóle... I oczywiście to brzmi dziadersko, w sensie takim, że my pamiętamy te czasy, nam się, tak jak każdy człowiek, jemu się zawsze wydaje, że jego młodość i jego dzieciństwo było lepsze.
Ale to pokazuje, jaki rozwój był błyskawiczny u nas.
Oczywiście. To jest z jednej strony ogromnie imponujące, że zrobiliśmy taki skok cywilizacyjny. Z drugiej strony będziemy za niego na pewno kiedyś płacić, bo nie jest to na pewno normalne, że tak się jesteśmy impulsowani, niezależnie od tego, co robimy.
Problemem jest zdrowie i przystosowanie takiej fizjologii człowieka do takiego bodźcowania. I
to prawda.
Ani fizycznie nie jesteśmy przygotowani na to, ani psychologicznie, jeśli chodzi o ilość informacji, która nas bombarduje.
Świadczy o tym chociażby rozwój psychiatrii w tej chwili. Tak? No, ludzie sobie po prostu nie radzą. I to jest coś,
Nasze mózgi po prostu nie są do tego stworzone. Byliśmy zupełnie 100 tysięcy lat w innych zupełnie warunkach żyjemy.
100 tysięcy lat i wystarczy.
To prawda, ale są już rysunki, jak będziemy wyglądać jako gatunek za 1000 czy 2000 lat, czy 5000 lat, to będziemy mieli, powiedziałabym, nieoczywiście atrakcyjni. Coś nam się wydarzy z głową, coś nam się wydarzy z palcami. Będziemy lechuteńko pochyleni i będziemy mieli taką dziwnie kształt szyi.
Ale to biorąc pod uwagę, że mamy dostęp do takich urządzeń, jakie mamy dzisiaj, a te urządzenia też będą ewoluowały.
To prawda.
I wcale być może nie będziemy musieli dłoni używać do tego, żeby sobie scrollować.
To prawda. To będziemy mieli takie oczy dziwne, więc chodzi o to, że jak się patrzy na te rysunki, to pewnie będą kiedyś patrzeć na obrazy nas i zadziwiać się, że człowiek mówi takim dziwakiem.
Ale jesteśmy bardziej podatni na manipulacje i wiarę w bzdury. Więcej czasu spędzamy, bo ten mózg musi odpocząć od pracy i w ciągu pracy zdarza się też wejść na jakąś stronę z bzdurami. No,
dla przedsiębiorców to sfera biznesu.
Dla kogo to jest zysk, dla kogo to strata?
No TikTok na przykład już włącza teraz swój sklep, czyli po prostu tak naprawdę zaczyna komercjalizować to, co robi, czyli teraz już nie będziesz musiał, będziesz widzieć jakiś influencer. TikTok Shop to się chyba nazywa, czyli będziesz, teraz już było tylko tak, że jakaś tam influencerka robi absurdalne 3-sekundowe filmy o tym, że się maluje, to już teraz będziesz mógł od razu to coś, czym ona się maluje, kupić, tak? W TikToku, nawet nie wychodzić z niego. No, powiedziałabym tak, to nie internet jest problemem, on jest tylko narzędziem, bo to tak jak trochę mieć pretensje do producenta młotka czy noża, że ktoś nim zabił czy wali kogoś po głowie, tak? To nie jest problem internetu, to jest problem tego, do czego go wykorzystujemy i jak bardzo rzeczywiście nauczyliśmy się wykorzystywać słabości właśnie ludzkiego mózgu i naszych potrzeb do tego, żeby nas po prostu zwyczajnie wiedzieć wykorzystywać i ogłupiać. I to jest najgorsze. Więc nie sam internet jest zły, tylko to, że są na świecie ludzie, którzy tego narzędzia używają w tak nieetyczny sposób.
No właśnie, czyli tutaj mamy też rozwój zupełnie innych dziedzin gospodarek, bo mamy e-commerce, reklama cyfrowa, z drugiej strony sektor cyberbezpieczeństwa.
AI,
wzrost produktywności cyfrowej, ale z drugiej strony mamy też gigantyczne koszty leczenia. Spadek realnej efektywności w pracy, też niektórzy mówią, bo jak za długo człowiek siedzi przed monitorem, no to
jest takie powiedzenie, sitting is new smoking, czyli siedzenie to nowe palenie. Także tak, jesteśmy rzeczywiście skazani na wiele różnych chorób cywilizacyjnych, których wcześniej nie było, więc w jakichś miejscach sobie przedłużamy życie, a w jakichś sobie skracamy. Może po prostu my nie możemy żyć dłużej niż 150 lat, więc robimy wszystko, żeby jak się nauczy, już podobno produkujemy części ciała, chciała, żeby jak najdłużej żyć, a jednocześnie sobie to życie skracam.
Jeszcze tylko na koniec powiem o takiej dygresji, która towarzyszy mi, że tak powiem, w ciągu tego mojego biznesowego życia. Mniej więcej 30 lat jeżdżę na różnego rodzaju targi, spotkania i konferencje. I w tej chwili też się szukuję do jakiejś konferencji mocno zaawansowanej technologicznie, więc proszę sobie wyobrazić, że od mniej więcej miesiąca jest włączona aplikacja, w której się wszystko dzieje. Dzieją się kwestie dyskusji, AI ustawia spotkania, prezentacje. Mhm. To wszystko dzieje się przed tym spotkaniem, czy przed targami, które w zasadzie będą się sprowadzały do podania sobie ręki. Już są takie sloty 15-30 minutowe, gdzie będę prawdopodobnie mógł zobaczyć na żywo kontrahenta, czy spotkać się z nimi, podać rękę, ale tak w zasadzie już wszystko się odbywa. I to wszystko się odbywa. Autoryzowane to jest przez konkretne osoby, przez głównie CEO, przedstawicieli, finansistów i tak dalej, ale wiadomo, że z tyłu całe zasoby firm pracują nad tym, żeby dobrze pokazać firmę, żeby już coś zaoferować, żeby już coś dogadać. Ta formuła się całkowicie, to jest nowa formuła, ta formuła się w tej chwili jakby bardzo mocno popularyzuje i pewnie za to jakiś nie będzie potrzeby w ogóle spotkań, które były tradycją takich biznesowych, jakichś to związanych.
Tak, tu bym zrobiła jednak na marginesie uwagę. Jednak dopóki tych 100 tysięcy lat nie będzie naszej zmiany cywilizacyjną, mózgowej, jednak człowiek jest absolutnie konieczne do zbudowania zaufania i długofalowej relacji jest konieczne, żeby się człowiek spotkał twarzą w twarz.
Tak, podpisanie umowy już prawdopodobnie nastąpiło w formie elektronicznej, ale jeszcze się panowie chcą spotkać w Szwajcarii.
Nie, moim zdaniem my tego przed tym na szczęście to pewnie nie uciekniemy. Fantastycznie są takie narzędzia. Ja uważam, że one to jest właśnie klasyczny przykład tego, że narzędzie wspiera i pomaga i jakby skraca pewne drogi, których byłoby bardzo trudno jest w ogóle stworzyć. Mm. Natomiast finalnie, i to jest wywieranie wpływu, czyli to, jak generalnie funkcjonujemy w świecie. Ja nie mówię o manipulacji, tylko w ogóle wzajemne wywieranie wpływu na siebie. Absolutnie, i to pokazują wszystkie badania, wymaga kontaktu fizycznego człowieka z człowiekiem. Po prostu my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę. Oczywiście my możemy nie możemy zbudować relacji, nie możemy zbudować zaufania przede wszystkim. To jest w ogóle fundament biznesu, takiego jak ja rozumiem i jak funkcjonuje w świecie. Bez fizycznego spotkania się człowieka z człowiekiem. I to jest oczywiście fantastycznie, że są takie narzędzia, które po prostu ułatwiają, zbliżają ludzi do siebie, jakby zapoznają ich ze sobą. Natomiast fantastycznie, że są też takie okazje, że się tam gdzieś poleci, czy pojedzie i się spotka.
I
to jest super.
To jest ta nowość
i to jest fantastyczne. Ja jednak wierzę bardzo, że te kontakty nie zamrą, wręcz przeciwnie, one będą w ogóle wydaje mi się...
Zmienią się, będą inaczej wyglądały po prostu.
Tak, ale w tym paradoksalnie, w tym świecie takim spolaryzowanym, też takim pełnym różnych podejrzliwości, sztucznej inteligencji, jeszcze bardziej będzie potrzebne zobaczenie fizycznie tego człowieka, z którym ja mam dalej współpracować, czy on w ogóle istnieje, co to jest za człowiek, jak on w ogóle zachowuje się.
Czy on w ogóle istnieje, to zaczyna być problem dzisiaj.
Dokładnie. To jest nietrywialny problem, więc naprawdę wierzę, ja wciąż jeszcze wierzę w to, że musimy się ze sobą spotykać.
To proszę Państwa, na koniec, jak już się spotykamy, pewnie w restauracji, to wraca pomysł darmowej wody, tak, z kranu w restauracjach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, aby lokale gastronomiczne na życzenie klienta podawały bezpłatnie pół litra kranówki na osobę. Nowy obowiązek miałby objąć restauracje, stołówki, bary, kawiarnie i inne placówki gastronomiczne, które przygotowują i podają posiłki klientom w stałych lokalach z salami przeznaczonymi do konsumpcji i miejscami siedzącymi. Bezpłatna kranówka na życzenie w polskich barach, restauracjach, za i przeciw.
Za, nie za. Generalnie jest to wszystko tak prozdrowotne. To oczywiście, gdy jeździmy w różne destynacje, tam ta woda jest po prostu dostępna. To nie jest jakiś przywilej korzystania z wody. To jest po prostu...
Prawo człowieka, moje
zdanie.
Ale
jaki to jest dzisiaj zarobek? Poda się 300 mililitrów wody i się płaci jak za zboże.
Ale
prawda?
Tu już rozmawiamy o biznesie. I właśnie w Polsce biznes wody bardzo pięknie rośnie nam od lat 80. i rośnie dalej i dzielnie się trzyma. I to jest po prostu problem, który się jakby teraz eskaluje, natomiast co, przykładowe Stany Zjednoczone to już nie tylko woda, ale i kawa, tak? Wody możemy tam mieć pod dostatkiem wszędzie.
Dodajmy, że obrzydliwej, o smaku.
Tak, ale jest.
Pragnienia nie
ale
umrzemy.
Jest, to jeszcze z wodą, ale też nie, to jest prozdrowotne. No wszystkie, nazwijmy to diety, wszystkie procesy tam chudnięcia, zdrowienia i tak dalej, wszystkie oparte są po prostu na wymianie również płynów i wody. I ten dostęp do wody powinien być. A czy będą niezadowoleni? Pewnie będą. Czy będą prześmiewcy tego pomysłu? Będą. Natomiast generalnie tak jak ogień, woda powinna być dostępna jako żywioł wszędzie, dla wszystkich i tak według takiej reguły trochę, no nie wiem, biblijnej, ale tak to powinno funkcjonować. I rzeczywiście przestańmy się temu jakoś dziwić. Tym bardziej, że jakość wody w Polsce jest dobra, żeby nie powiedzieć bardzo dobra i powinniśmy z tego korzystać.
To ja tylko jeszcze dodam, że na pewno przeciwni będą oczywiście producenci wody butelkowanej, bo oni są tutaj stratą i to jest klasyczny przykład, na koniec powiem, bo ja oczywiście też jestem za, uważam, że to jest w ogóle taki, w ogóle nie ma tutaj żadnej kontrowersji na poziomie klienta. Na pewno będą jacyś przegrani w tej historii, tak jak pani powiedziała. Kiedyś się tą wodę sprzedawało, już się jej sprzedać się nie da, natomiast to jest klasyczny przykład tego, że czasem nasza konkurencja w biznesie rośnie zupełnie nie w tym miejscu, co nam się wydaje i nasze problemy biznesowe zaczynają się pojawiać nie tam, gdzie nam się wydaje. Podobno w ciągu ostatnich 20 lat spadło o 25% sprzedaż na przykład gumy do rzucia w Stanach Zjednoczonych i są trzy powody tego. To jest w ogóle niezwykle ciekawy taki przykład trochę jak z tą wodą, tak? Bo ludzie mają aparaciki dorośli na zęby i nie mogą rzucić tej gumy. Kiedyś w ogóle ich nie było aparacików na zęby dla dorosłych, bo ludzie przestali palić papierosy, te takie zwykłe, tylko elektroniczne i już nie potrzebują odświeżać tego oddechu non-stop. Ale i trzeci powód, jak stoją w kolejce do kasy, to już się nie nudzą, bo patrzą w telefony. A kiedyś kupowanie gumy było efektem tego, że się nudzisz. I teraz dlaczego o tym mówię? Oczywiście to jest na marginesie, że to jest taki klasyczny przykład, że robisz coś, na przykład produkujesz taką wodę butelkowaną i pojawia się w twoim biznesie taki jakiś właśnie, nazwijmy to z twojej perspektywy, czarny łabędź i takie coś teraz się na pewno pojawia dla tych naszych wód butelkowanych i muszą pomyśleć, okej, skoro w knajpach ta woda będzie bezpłatna, muszą pomyśleć, co w związku z tym zrobić i jak te swoje interesy...
Ale myślą państwo, że Polacy to tak od razu się przerzucą, bo z jednej strony tutaj woda mineralna, więc z jakimiś tam właśnie minerałami ładnie zapakowana, opakowana w ładną butelkę, a z drugiej strony kranówka, no to się zaczyna zastanawiać.
Jeszcze pewnie będzie grupa, będą różne grupy.
Te kranówki fajnie wyglądają często nawet w renomowanych restauracjach czy miejscach gastronomii, że podawane są odpowiednio. To jest też informacja, że to jest lokalna woda, czyli ta z kranu, z testami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się wyrówna. Ja tylko państwu powiem, że też w Radiu Gdańsk otrzymałem butelkę wody przed rozpoczęciem audycji, także jesteśmy tutaj trendy.
Butelkowanej dodam jeszcze wciąż. Ale to się zmieni, to się zmieni.
Jeszcze nie w karafce i z cytrynką.
Ale woda jest woda.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4.
Dziękuję bardzo.
Roman Walasiński, prezes Holovectors.
Dziękuję.
Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo.
Miłego
do usłyszenia.
Dnia.
Również dziękujemy.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.